przypominamy, że jesteśmy w Białej Fabryce i rozmawiamy o rodzinie gejerów.
Jesteśmy teraz w kotłowni interaktywnej części muzeum i właśnie tutaj na podłodze jest taki jakby rzutnik i jest quiz, który rozwiązujemy poprzez nadepnięcie po prostu odpowiedniej odpowiedzi. I tutaj są właśnie pytania.
Zobaczmy tak właśnie, jakie tu są pytania.
Narzędzie do ręcznego skręcania włókien wrzeciono. Urządzenie do produkcji tkanin to krosno było chyba.
Trzeba szybko reagować.
Niezłe koło. Znajdujemy się w kotłowni, gdzie możemy zobaczyć prezentację, jak pracowała maszyna parowa, jak dzięki tej jednej maszynie uruchamiane były w całej fabryce pozostałe maszyny włókiennicze. Maszyna parowa tutaj, do Białej Fabryki, została sprowadzona przez Ludwika Gejera w 1839 roku z Belgii i to była pierwsza w ogóle maszyna parowa w Królestwie Polskim. To tutaj właśnie w Białej Fabryce był wybudowany pierwszy komin fabryczny. Dzięki maszynie parowej, która działała na zasadzie para wodna po prostu w tej części maszyny, wytwarzana przez palenisko podgrzewające kocioł z wodą, tam w środku jest taki tłok, który jest pchany przez parę wodną w prawo i w lewo, bo para wodna do tej części maszyny wchodziła z dwóch stron i ona ten tłok, ta para wodna przepychała po prostu. I przez tą przepychaną parę wodną uruchamiany był ten długi korbowód, a to napędzało całe duże koło, do którego za pomocą pasów transmisyjnych było urządzenie, wszystkie inne urządzenia były zamontowane. Na prezentacji bardzo wyraźnie widać, w jaki sposób jedna maszyna była w stanie uruchomić wszystkie inne pracujące w fabryce krosna, a także inne maszyny w ogóle włókiennicze.
Tutaj też mamy takie odgłosy, które imitują dokładnie te odgłosy maszyny parowej.
Tak naprawdę odgłos właśnie pracy tłoka, odgłos palenia, jeśli można tak powiedzieć, jakieś stukanie narzędzi. Jest też prezentacja multimedialna, która pokazuje, jak maszyna parowa działała, tak jak już Martyna wspominała, i ona też ma inny zestaw dźwięków, właśnie bardziej gwizdy, bo wiadomo, że para wodna to kojarzy się z gwizdem.
No i na ekranie można zobaczyć mnóstwo kominów fabrycznych jako panoramy Łodzi, bo trzeba wspomnieć o tym, że Łódź była kiedyś nazywana kominiogrodem albo miastem tysiąca kominów, bo tu kominów fabrycznych naprawdę było bardzo dużo.
W kotłowni oprócz maszyny parowej czy selfaktora i krosna czekartowego są też infokioski, z których można się trochę więcej dowiedzieć o muzeum, o jego zbiorach albo pobawić się troszkę. Infokiosk, przy którym my jesteśmy w tej chwili, posiada jeszcze opcję drzewa genealogicznego gejerów od Ludwika i jego żony poprzez jego najważniejszych synów, którzy mieli zasługi dla rozwoju fabryki, czyli dla Ryszarda Gejera, Gustawa Gejera, Emila Gejera i Eugeniusza Gejera oraz dla syna Gustawa, czyli wnuka Ludwika, Roberta Gejera, ostatniego dyrektora fabryki w czasach II Rzeczypospolitej, która jeszcze znajdowała się wówczas w rękach rodziny Gejerów. Znajdują się tu ich zdjęcia, czyli można zobaczyć, jak wyglądali, a także krótki opis wraz z ich najważniejszymi osiągnięciami. Natomiast sam Gejer miał synów 8 i 3 córki, więc liczba jego wnuków już jest liczona w kilkudziesięciu, więc tylko te najważniejsze postacie są szerzej opisane. Natomiast na drzewie genealogicznym możemy obejrzeć wszystkich jego potomków, ich daty życia, aż do praktycznie czasów dzisiejszych.
Jak rozwijało się Imperium Gejera? Czy na przykład były też jakieś upadki, że tak powiem? No bo są wzloty i są też upadki. To czy tutaj też tak było?
Dokładnie tak było też tutaj w historii zakładów Ludwika Gejera, bo zaczynając od 1838, od zbudowania Białej Fabryki, sprowadzenia maszyny parowej rok później, przez 20 lat Gejer miał bardzo dobrą pasę do lat 50. I wtedy zaczęły się kłopoty. Gejer zainwestował też w kilka innych nieruchomości, inwestycji. Zainwestował w Rudę Pabienicką, tam otworzył tartak, gorzelnie, kopalnie torfu, które zaczęły mu przynosić straty. Dodatkowo w 1851 roku miał miejsce pożar fabryki, co też spowodowało znaczne straty finansowe. Gejerowi zaczęli wyrastać konkurenci na rynku łódzkim. Doprowadziło to do tego, że de facto w 1862, wcześniej nawet, jeszcze w latach 50. Gejer zbankrutował. To wszystko, co zbudował, było zbudowane za kredyty, więc banki zaczęły domagać się spłaty kredytów. Gejer nie miał pieniędzy, stracił wszystko, ale to, co brał od banków, te wszystkie kredyty, nic nie przetrwonił na rozrywki, można tak powiedzieć, natomiast wszystko zainwestował, więc w fabryka stała, przez kilka lat nawet nie funkcjonowała, natomiast bankier Ginsberg w 1862 roku ją wydzierżawił. Geyer dostał prawo do zarządzania fabryką w zamian za 40% udziału w zyskach, czyli już nie zarabiał wszystkiego, co fabryka wytworzyła, tylko 40%, ale fabryka nadal funkcjonowała. Był już wtedy schorowanym człowiekiem, oddał władzę synom, zmarł w 1869. Natomiast jego synowie uzyskali bardzo dobre wykształcenie, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, bo jeździli do Europy Zachodniej, uczyli się zarządzać fabryką. Prowadzili tą fabrykę potomkowie Ludwika Geyera aż do wybuchu II wojny światowej. Wiadomo, że po drodze była pierwsza wojna światowa, która przyniosła ogromne problemy finansowe, ale zakłady to szczęśliwie przetrwały. Później był wielki kryzys gospodarczy lat 30. Zakłady też to przetrwały, wtedy już jako spółka akcyjna. Natomiast ostatecznie Geyerowie utracili kontrolę nad fabryką po wkroczeniu Niemców w czasie II wojny światowej. Wtedy też zginął z rąk Niemców Robert Geyer. Fabryka funkcjonowała pod zarządem niemieckim do 1945 roku, a po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1945 Karol Geyer wrócił tu do fabryki, był bardzo dobrze przyjęty przez robotników. Władze nawet mu pozwoliły tą fabrykę uruchomić, jednak przemiany społeczno-polityczne, jakie wówczas w kraju nastąpiły, sprawiły, że Karol Geyer został wygoniony z Łodzi, utracił kontrolę nad fabryką i ta historia rodziny Geyerów jako właścicieli fabryki w tym momencie została zakończona, a trzeba podkreślić, że rządzili fabryką sukcesami przez 110 lat i prawdopodobnie by prowadzili to dalej w dobrym stylu, ponieważ byli rodzinnie, z pokolenia na pokolenie dobrze do tego przygotowywani. Nie było tak, że im się to należy, bo to jest własność rodzinna, tylko musieli odbyć odpowiednie praktyki, nauczyć się, jak zarządzać fabryką, jak kontaktować się z ludźmi. Myślę, że najlepszą drogą do poznania rodziny Geyerów jest dzisiejszy wykład, który będzie o 11:45. Nasz kolega z Muzeum Damian będzie opowiadał o rodzinie Geyerów, na ten wykład serdecznie zapraszamy.
A to jest jedyny wizerunek Ludwika Geyera, jaki się zachował do czasów współczesnych?
Nie, nie jest to jedyny wizerunek Ludwika Geyera.
Bo to jest chyba najczęściej eksponowana, najczęściej, tak?
Najbardziej popularny, najczęściej eksponowany. Jak ktoś odwiedzi dzisiaj nasze muzeum z tym wizerunkiem Ludwika Geyera, odpowiedniej tonacji kolorystycznej będzie mógł otrzymać pin. Jest też taki portret, znajduje się on w tej chwili w Archiwum Państwowym w Łodzi, Ludwika Geyera w młodym wieku, czyli zaraz po przybyciu do Łodzi. On był u nas reprezentowany na wystawie. Są też inne wizerunki. Mamy taki wizerunek Ludwika Geyera z panoramy na 70-lecie firmy, więc namalowany już 30 lat po śmierci Geyera, ale podobieństwo można dostrzec. Jest to z pewnością Ludwika Geyera, ale to są najbardziej znane wizerunki. Natomiast ten, który jest tutaj do obejrzenia, ten, który jest najczęściej publikowany, to jest ten klasyczny Ludwik Geyer.
Czy żyją jeszcze jacyś potomkowie?
Żyją potomkowie Geyerów, natomiast nie w Łodzi. Z tego, co orientuję się, tak jak mówiłem, Ludwik Geyer miał już tych dzieci sporo, więc wnuków było jeszcze więcej, prawnuków jeszcze więcej, praprawnuków jeszcze więcej, więc to są już dość odległe gałęzie, ale to są państwo żyjące dzisiaj w Warszawie. Pan o nazwisku Geyer mieszka w Rudzie Śląskiej, natomiast jeszcze są Geyerowie w Kanadzie i we Włoszech za granicą. Ale to są już praprawnukowie bodajże.
Czy muzeum ma jakiś kontakt z tymi potomkami?
Muzeum ma kontakt z potomkami niedługo, bo prawdopodobnie 26 stycznia będzie można u nas w muzeum zobaczyć portret Heleny Geyer, czyli żony Gustawa Geyera, który jest właśnie we własności potomków Geyerów z Warszawy. Prawdopodobnie, mówię, będzie to sobota 26 stycznia, będzie też okazja zapoznać się z postacią Heleny Geyer wtedy bliżej i mamy nadzieję, że państwo wtedy też przyjadą, będzie można spotkać potomków Ludwika Geyera.
A Helena Geyer, tak w kilku zdaniach?
Helena Geyer jest bardzo ciekawą postacią, bo jako jedyna z przedstawicieli łódzkich przemysłowców, łódzkich fabrykantów zostawiła po sobie pamiętnik. Pamiętnik pisany już przez nią jako starszą, dojrzałą kobietę, która zakończyła słowami, że to jest pamiętnik tylko do użytku rodzinnego, natomiast odnaleziony po kilkudziesięciu latach został przetłumaczony, bo pisany był w języku niemieckim, został przetłumaczony i wydany. I jest to o tyle ciekawe, że Helena opisuje w niej życie rodzinne, stosunki rodzinne fabrykantów, czyli swoje historie swojej miłości z Gustawem Geyerem, historię związaną z jej dziećmi, wspomina młodość swoją. Wiadomo, że jest to pamiętnik, więc ona unika tematów drażliwych, ewentualnie wspomnie półsłówkiem o konfliktach w rodzinie między braćmi. Dokładnie nie wiadomo, o co chodzi. Na pewno chodziło o podziały zysków w fabryce. Pamiętnik nie jest długi, został wydany przez profesora Krzysztofa Woźniaka z Uniwersytetu Łódzkiego kilka lat temu. Zachęcam do zapoznania się z nim. Można zobaczyć życie fabrykantów, takie życie codzienne, życie prywatne, gdzie Helena wspomina na przykład, że jej szwagier późniejszy, czyli najstarszy syn Ludwika Geyera, Ryszard Geier, który z Heleny siostrą się ożenił, za pierwszym razem dostał kosza. Oświadczył się i ona mu odmówiła, ale po pewnym czasie ponowił swoją prośbę i wtedy został przyjęty, natomiast wtedy właśnie Helena poznała Gustawa i stwierdziła, że uderzy w nią grom z jasnego nieba. Poczuła, że to jest jej ukochany i jako młoda, kilkunastoletnia, dobrze wychowana wówczas kobieta nie mogła powiedzieć nikomu o swoich uczuciach, więc skrycie cierpiała przez długi czas, zanim nie wyjaśniła swojej siostrze, że ona kocha Gustawa. Siostra z Ryszardem doprowadzili do spotkania Gustawa i Heleny i podjęli decyzję o małżeństwie. Małżeństwo się było zgodne i udane, przynajmniej tak wynika z pamiętników Heleny. Zresztą Helena nie napisała nigdy inaczej o Gustawie niż mój kochany dobry mąż. A po więcej już zapraszam do lektury, ewentualnie na dzisiejszy wykład.
Na koniec mam pytanie, czy Geier i jego rodzina czuli się Polakami, czy jednak czuli się obcy?
Ciężko było czuć się obcy w mieście Łodzi, ponieważ kiedy do Geier przybył, wszyscy byli skądś. Tu praktycznie, tak jak wspominałem na samym początku, Łódź była niewielkim miasteczkiem i kiedy wszyscy zaczęli przyjeżdżać, to praktycznie nie było tych rdzennych mieszkańców. Każdy był skądś. Natomiast jest ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale jest to bardzo ciekawa historia, bo Geier przybył w 1828. Natomiast już po śmierci Geiera, Geier zmarł w 1869, natomiast pomnik nagrobny jego został zbudowany jeszcze troszkę później, w koniec XIX wieku, ale napis już jest w dwóch językach. Z jednej strony jest Ruhestätte Familie Geier, z drugiej strony grup rodziny Geierów, więc już wchodzi język polski. Wspominałem o Helenie Geier i jej pamiętnikach. Na ślubie, kiedy Helena z Gustawem przyjechali tutaj obok na Piotrkowską, gdzie mieszkali, zostali powitani chlebem i solą. Przecież to staropolski obyczaj, typowo polski, nie niemiecki, więc Geierowie przejmowali te zwyczaje. I jeszcze jedna rzecz, przed I wojną światową został zrobiony spis mieszkańców Łodzi z podawaniem narodowości. I Geierowie podali się za Polaków, czyli już po tych 70-80 latach mieszkania w Łodzi czuli się Polakami, posługiwali się językiem polskim. Nie można w 100% powiedzieć, bo to jest nie do zmierzenia w żaden sposób, czy czuli się Polakami w 100%, ale na pewno czuli się bliscy tej kulturze. Zresztą historia życia Roberta Geiera, jego śmierć, do dziś nie wiadomo dlaczego, ale nie chciał podpisać Volkslisty, to na pewno Volkslisty, czyli nie chciał się przyznać do niemieckiej narodowości, on się czuł Polakiem. Zresztą działał na rzecz polskich stowarzyszeń dwudziestoleci międzywojennych, działał w polskiej polityce, więc już po tych trzecie pokolenie Geierów już było bardzo mocno zakorzenione w Łodzi, wsiąknięte w kulturę, w narodowość polską.
Właśnie i dlatego, bo nie wiem, czy dziewczyny wcześniej zwróciły na to uwagę, bo wspominał pan o tym, że Robert został zabity, zastrzelony, tak zginął, prawdopodobnie z tego powodu.
W tym roku mija 80. rocznica śmierci Roberta Geiera. Będzie to miało miejsce w grudniu. Są już pewne plany, żeby tą rocznicę tu u nas mocno upamiętnić. Prawdopodobnie zginął dlatego, że właśnie tej Volkslisty nie chciał podpisać. To była próba zastraszenia też innych przemysłowców, że to już nie jest I wojna światowa, to jest 20 lat później. Tu trzeba podjąć decyzję, czy czujemy się Niemcami, czy jesteśmy z nami, czy przeciwko nam w niemieckim podejściu, więc Geier został zamordowany jako przecież potomek niemieckiego imigranta tak naprawdę. Na budynku muzeum znajduje się tablica upamiętniająca jego postać, natomiast nie tylko wśród rodziny Geierów, ale wśród innych łódzkich fabrykantów również znajdują się postacie zasłużone w dziejach o walki o niepodległość. Jedyny syn Eugeniusza Geiera, czyli kolejny wnuk Ludwika, zginął jako ochotnik w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej, więc warte podkreślenia jest ta postać, czy kolejny z potomków Geiera, Mariusz Geier, który zginął w 1944 roku, a był żołnierzem Armii Krajowej, więc to już kilka przykładów tego trzeciego pokolenia Geierów w Łodzi, którzy na pewno byli związani silnie z Polską, z Polakami, z Łodzią.
To przed nami 214 urodziny, tak, Ludwika Geiera.
Zapraszamy wszystkich serdecznie na atrakcje, które przygotowaliśmy na ten dzień. Mamy nadzieję, że nikt nie będzie tutaj się nudził i wspólnie będziemy celebrować tą rocznicę.
A zapraszają?
Martyna Wilk-Parol
i Marcin Gawryszczak.
A za uwagę w takim razie dzisiaj dziękuję. Agata Zielińska,
Julka, Wiktoria
i Basia.
Jak najbardziej polecamy wizytę tutaj w Białej Fabryce.